Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, zapraszamy na zapowiadany program i oczekiwanego gościa. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych to pomysły Prawa i Sprawiedliwości na rozwój gospodarczy Polski. A naszym gościem jest pan Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju. Witam serdecznie, panie premierze, witam w naszym programie, w naszej telewizji. Po raz pierwszy, witam, ale na pewno nie po raz ostatni. Witamy serdecznie. No i jesteśmy ciekawi, jako społeczeństwo, jako część ogromna też narodu polskiego, czego możemy się spodziewać, bo wiemy, że wielu już było zapowiedzianych takich zmian, które w Polsce czekają, ale wiemy, że polityka rozwoju Polski jest bardzo ważna. Pan jest odpowiedzialny za bardzo ważny sektor, jeśli chodzi o o rząd i o Ministerstwo Rozwoju. Można powiedzieć, w jakich punktach, jakie są główne zamierzenia tutaj pana na przyszłość. To tak na początek. Jeśli można, kilka słów o sobie, panie premierze. Wiemy, że pan jest ekonomistą wybitnym, że podniósł pan jeden z ważniejszych banków w Polsce do dobrego prosperowania. Poza tym...
Poza tym jestem wrocławianinem, jestem historykiem, ale czuję się już chyba też warszawianinem, ponieważ mieszkam od 10 lat w Warszawie i kocham również to miasto. Najbardziej oczywiście kocham Polskę i to była moja główna motywacja przejścia do tej służby publicznej z funkcji, którą zajmowałem wcześniej. Natomiast co do planów, jak ojciec redaktor zapytał w kontekście rozwoju, to przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, że dzisiaj po tych latach, gdzie Polska była sponiewierana, po latach komunizmu, wcześniej straszna II wojna światowa, jeszcze wcześniej zabory, i sięgam tak głęboko historią wstecz, ponieważ jest to ważne, bo konkluzja jest taka, że nie zdążyliśmy zbudować naszego kapitału, naszej własności. Polacy nie mają za dużo własności. Jesteśmy średnio 4 razy bardziej biedni niż na przykład Grek. Czyli cieszymy się, że dogoniliśmy w PKB per capita, czyli na głowę jednego mieszkańca, produkcja w Polsce wszystkich usług i dóbr jest już mniej więcej na wysokości greckich, ale w majątku zgromadzonym jesteśmy 4 razy biedniejsi. Czyli nie mieliśmy okazji, nie mieliśmy czasu i też popełniliśmy błędy już w czasach tej wolnej Polski, żeby zbudować polską własność, polski kapitał. I to jest naczelne nasze przesłanie, żebyśmy wzmocnili polską przedsiębiorczość po to, żeby ona mogła konkurować na całym świecie i żeby generowała więcej tego polskiego kapitału, bo w ślad za tym będziemy w stanie więcej płacić polskim pracownikom i oni będą mogli gromadzić oszczędności, a więc gromadzić ten majątek, więc będzie rósł, podnosił się dobrobyt w całym kraju.
To jest konsumować, taka... tutaj cała ta maszyna się będzie tutaj napędzała.
Cała machina będzie się napędzała, będzie konsumowała też te owoce wzrostu, ale dodatkowo też chyba trzeba położyć akcent, który dla nas jest bardzo ważny, żeby te owoce wzrostu były bardziej sprawiedliwie dzielone. Uważamy, że sprawiedliwość, że solidarność to są takie niesamowicie ważne nie tylko hasła, ale też wartości przewodnie, które nam przyświecają, i troska o to dobro wspólne, rzeczywiście od tego najbiedniejszego po tego, który jest przedsiębiorcą, jest bogatym przedsiębiorcą, ale on też tworzy bardzo ważną wartość dodaną. Dla nas to cała ojczyzna jest tym dobrem wspólnym. Nie chcemy też dzielić na lepszych, na gorszych. Jesteśmy wszyscy Polakami, jesteśmy mieszkańcami Polski i to dla nas powinien być ten rozwój.
Podziałów trudno się pozbyć. Wiadomo, zawsze będą, prawda, bo będą ludzie bardziej energiczni i mniej energiczni, bardziej pomysłowi, ale żeby nie było tak, że ktoś, kto ma pomysły, jest na przykład ucięty, bo jest jakieś prawo, które go blokuje, prawda, prawo ekonomiczne.
Tak, to są tego typu zdarzenia, ale również może oczywiście, że są ludzie bardziej przedsiębiorczy, bardziej pomysłowi, ale chcielibyśmy, żeby była ta równość szans, zwłaszcza na starcie. Chcielibyśmy, żeby polskie pomysły polskich firm były w odpowiedni sposób zagospodarowywane, żeby pomagać firmom w ich międzynarodowej ekspansji, bo to z kolei dobrze przysłuży się całemu społeczeństwu. A ci, którzy nie budują wartości firm, ponieważ są albo pracownikami, albo są jeszcze uczniami, studentami, czy są już na emeryturze. Oni również powinni mieć swój udział w tworzeniu wartości całego społeczeństwa. Dla mnie starszy pan czy starsza pani, babcia czy dziadek, których nie mam już od wielu, wielu lat, ale mogli, ja osobiście, ale przecież w społeczeństwie wszystkie te osoby mają ogromnie ważną rolę do odegrania. Moim zdaniem, jak babcia czyta bajki dzieciom, to jest to taka wartość dodana, której naprawdę bardzo ciężko przeliczyć.
Albo mama, która wychowuje
mama, to
dzieci,
jest oczywiste.
Czy to nie jest praca?
Jest to ogromnie ważna praca i dlatego nasz program taki demograficzny właściwie. Można się mniej lub bardziej zgadzać z naszym programem, ale wszyscy się chyba zgodzimy, że powinniśmy na serio potraktować politykę prorodzinną, na serio potraktować politykę rozwojową, na serio potraktować politykę obronną. Nasz rząd na serio traktuje te wszystkie właśnie elementy rozwoju gospodarczego i społecznego.
Bo niewątpliwie tutaj postać pana premiera jest takim dla nas, dla społeczeństwa, dla części pewnym zaskoczeniem, bo nagle tutaj młody człowiek bezpartyjny, ale młody ekonomista, który mówi twardo, chce służyć właśnie narodowi w ten sposób. Mam takie pytanie, kiedy pan objął to nowe ministerstwo, Ministerstwo Rozwoju, ale sięgał do tego, co już było wcześniej, prawda, poczynione. Gdy pan patrzył na pracę 8 lat wstecz swoich poprzedników, czy się pan zdziwił, złapał się pan za głowę, czy pan się po prostu tak normalnie, a to będzie kontynuacja tego, co już było, jak to wyglądało?
Młody, to dziękuję bardzo, ale sam mi pan powiedział, że jest pan 4 lata młodszy ode mnie, w związku z tym chyba sam pan, sam się ojciec redaktor chce odmłodzić
tak, ale w sensie mówię, młody jako minister, tak.
Okej, dobrze. Generalnie ja raczej nie chciał, żebyśmy tworzyli w Polsce takie kolejne jakieś podziały też polityczne, strasznie głębokie. Oczywiście, że jest polaryzacja polityczna, jedni uważają tak, drudzy inaczej, ale ten Rów Mariański jest za głęboki w polskiej polityce. Proszę popatrzeć na Niemcy, którzy konsekwentnie realizują zawsze swoje, Niemcy od strony politycznej, w ostatnich dziesięcioleciach swoje plany, swoje zamiary w zakresie polityki klimatycznej, polityki przemysłowej czy polityki rozwojowej. Tam praktycznie niezauważalne jest to, czy rządzi SPD czy CDU. U nas w Polsce rzeczywiście jest ogromne napięcie, chociażby dzisiaj takie napięcie polityczne, też napięcie społeczne, do którego też ojciec redaktor się odwołuje. I ja myślę, że trzeba zapraszać do stołu również opozycję, rozmawiać z nią o rozwoju. My oczywiście chcemy w inny sposób zaproponować politykę rozwoju. Uważamy, że jest bardzo dużo do zrobienia, że nie ma co chować głowy w piasek i ten rozwój ostatnich 27 lat na pewno nie był doskonały. I rzeczywiście będziemy różne rzeczy zmieniać w stosunku do ostatnich 8 lat. Ale chcemy też przekonać do tego jak największą część społeczeństwa, w tym również ekspertów.
A przejdźmy trochę do szczegółów. Panie premierze, największe, najcięższe choroby polskiej gospodarki, polskiego rozwoju.
Jaka to jest? Bolączki.
Tak, bolączka, ale choroba taka może być główna, nie? Która...
Tak, no największą bolączką jest to, że my nie zgromadziliśmy tego kapitału, więc my musieliśmy bardzo dużo tego kapitału ściągać ze zewnątrz. Musieliśmy go importować. No ale on tutaj nie przychodził charytatywnie, ten kapitał, tylko dzisiaj wypłacamy duże środki z tego tytułu. No i jest sytuacja taka, jaka jest. Trzeba zakasać rękawy i trzeba budować polski kapitał. To jest na pewno element, jeden z podstawowych naszego rozwoju. Drugi jest taki, że za mało wykorzystujemy dostępne instrumenty. Proszę popatrzeć chociażby na prawo zamówień publicznych. W Hiszpanii w okresie budowy autostrad urosły 3 potężne, dzisiaj globalne już firmy budowlane. W Polsce w okresie budowy autostrad 3 najpotężniejsze firmy budowlane zbankrutowały. No to coś tutaj jest nie tak. Nie potrafimy połączyć tych kropek na rysunku, żeby wyszedł odpowiedni zwierzaczek, jak to na naszych kolorowankach z czasów dzieciństwa, prawda? I my te kropki chcemy połączyć w odpowiedni sposób.
A jak pan widzi teraz sprawy Unii Europejskiej, na przykład te fundusze, które nam się należą, a które nas tak straszą, że mogą nam cofnąć, mogą nam nie dać.
Nie, proszę się nie obawiać tego. Te fundusze nie są najważniejszą częścią naszego programu rozwojowego. Nawet mainstreamowe takie eksperckie think tanki, czyli jakieś miejsca, gdzie analizuje się te fundusze europejskie, doszły do wniosku, że te fundusze, ich wartość dla PKB, wartość dla wzrostu gospodarczego nie jest jakaś bardzo zasadnicza. Jedni szacują, że ona jest minimalna lub bliska zero, inni, że nieco powyżej zera, ale to nie jest najważniejsza rzecz w naszych planach rozwojowych. Ale oczywiście, że one mogą przydać się do rozwoju dróg, kolei i chcemy z nich korzystać. Natomiast proszę żadnych obaw tutaj nie mieć, że mogą nam zostać odebrane. Są to wyłącznie głosy polityczne ze strony najbardziej zagorzałych harcowników politycznych w Unii Europejskiej.
Takich przeciwników. Ale słyszałem, że ileś tam miliardów euro zostało uratowanych.
Bo tak, teraz przez nasz rząd uratowaliśmy jeszcze fundusze z poprzedniej perspektywy. Poprzednia perspektywa 2007-2013 była zagrożona, jeśli chodzi o realizację, w zakresie 9 miliardów euro, czyli 40 miliardów złotych. Brakowało tam faktur, brakowało odpowiednich działań po stronie projektowej, nie było odpowiedniej aktywności i fachowcy mówią nadkontraktacji w odpowiednim momencie. Myśmy to przyspieszyli gwałtownie w końcówce listopada, grudnia. Dokonaliśmy uzgodnień odpowiednich na odpowiednich szczeblach unijnych i znaczną część z tego uda się naszemu rządowi uratować.
A jeśli muszę zapytać, działania w sektorze bankowym, bo to będzie ciekawe, bo mamy model węgierski zachęcający, banki, hipermarkety. No, pan był prezesem wielkiego banku i teraz czy nie ma pan takiego czasami telefonów od jakichś znajomych kolegów, co wy robicie, co będziecie robić? Jakichś takich oszczerzeń nawet.
Tak jak wspomniałem na początku, program naszego rządu to jest program solidarnościowy, więc my chcemy, żeby owoce wzrostu były bardziej dostępne też dla ludzi szeroko. I mamy program 500+, czyli program pronatalny, prodemograficzny, który ma służyć temu, co jest najważniejsze, żeby naród przetrwał. Żeby naród przetrwał, muszą się rodzić dzieci. A tych dzieci się rodziło tak dramatycznie coraz mniej, że jeszcze 2-3 pokolenia byłoby nas 10-15 milionów i prostą drogą byśmy szli donikąd. W związku z tym stwierdziliśmy, że najważniejszy jest ten program, żeby rzeczywiście wspomóc polskie rodziny, polskie mamy w ich decyzjach co do urodzenia dziecka. I podatki od wszystkich innych, te podatki, które podnosimy, zwłaszcza podatki sektorowe, prawda, w tym przypadku, bo podatki dla małych, średnich firm chcemy obniżyć dla najmniejszych firm z 19 do 15, takie były zapowiedzi przedwyborcze i pracujemy nad tym. Natomiast dla tych niektórych sektorów chcemy je podwyższyć i podzielić te owoce wzrostu inaczej.
Ten tort. No bo tak przy stołach świątecznych siedzieli Polacy, tak mówię bardzo ogólnie, potocznie, i no mówili tak, niektórzy, co to będzie? Banki uciekną z Polski, hipermarkety wielkie banki mogą być pozamykane. Gdzie będziemy kupować? Gdzie będziemy pieniądze składać? Tak mówię.
To takie strachy na lachy troszeczkę są. Nie należy się tym przejmować. Poziom konkurencji w polskim sektorze handlowym, sektorze bankowym, finansowym, ubezpieczeniowym jest tak wysoki, że też nie oczekiwałbym jakichś gwałtownych ruchów. Poziom rentowności sektora bankowego na pewno będzie dodatni. Mam nadzieję, że niedługo ze względu na podniesioną efektywność, na przenoszenie części usług do kanałów elektronicznych, zdalnych, smartfonów, prawda, różnych Samsungów, iPhone'ów i tak dalej, że to wszystko doprowadzi dalej do obniżenia kosztów bankowości i poziom rentowności sektora bankowego nadal będzie wysoki. Nie obawiam się tutaj jakichś poważnych zawirowań, czy żadnych zawirowań.
A też jeszcze takie spojrzenie, że można powiedzieć, że teraz opatrznościowo, że jednak ten rząd większościowy jest, bo on pozwoli jednak, no, że tak powiem, cofnąć się nad pewną przepaścią, która się już nam rysowała, że jednak to, że jest ta łączność, Sejm, Senat, ustawy, rząd większościowy, to spowoduje wyjść jednak z tego mocnego, powiedziałbym, no, kryzysu, tak trzeba nazwać to słowo, prawda? Jednak mamy do czynienia z kryzysem, nie jesteśmy na jakimś takim, jakiejś hoście, prawda, ekonomicznej.
Oczywiście kryzys na świecie trwa od wielu, wielu lat i no, niełatwo jest jego przełamać, ponieważ on jest skutkiem bardzo wielu zjawisk, między innymi też przekredytowania w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, nadmiernego kredytowania. Te zjawiska nie grożą nam w Polsce, ale też mamy taką sytuację kryzysową, z którą się próbujemy zmierzyć.
I tutaj jest to wszystko już przygotowywane. Zresztą to, co mówiła kiedyś nie tak dawno pani premier w wywiadzie, są te zapowiedzi. A jeszcze, panie premierze, pytanie takie, jak pan widzi na przykład, bo też była taka dyskusja wcześniejsza, przyszłość skoków, bo to są też takie osobny, prawda, dział, skoki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Ojcze redaktorze, ja mam duży szacunek dla wszystkich twórców skoków. Od tego trzeba zacząć, że w sytuacji, kiedy polskie banki należące do Skarbu Państwa w latach 90. były prywatyzowane i przychodziły w ręce bardzo dojrzałych, wielkich, gigantycznych, globalnych korporacji międzynarodowych, no to ktoś próbował budować polską spółdzielczą bankowość i kas oszczędnościowych, prawda, od dołu. Natomiast z udzielaniem kredytu jest tak, że wszystkim się wydaje, że to jest prosta sprawa. No ja w tym biznesie byłem blisko 20 lat i mogę powiedzieć, że to nie jest prosta sprawa. My się wiele razy pomyliliśmy w banku, w którym pracowałem. Inne banki się często mylą i w skokach też się często mylono. W zależności od tego, jak wiele było tych pomyłek, jedne skoki radzą sobie lepiej, drugie gorzej, ale generalnie jest to ta część polskiej bankowości, szeroko rozumianego sektora finansowego, która jest ważna i ona niewiele urosła. Z tego też względu nie stanowi żadnego zagrożenia dla sektora finansowego, jak niektórzy czasami próbują straszyć, bo to jest tylko 1% sumy bilansowej całego sektora bankowego.
A czy pan premier czuje się troszeczkę tak, jakby można powiedzieć premier, minister w rządzie, na przykład takich no, w Polsce niepodległej, po latach 1918, odbudowa Polski, wtedy co nastąpiła, ten wielki taki szum, połączenie sił, czy czuje pan taką moc teraz, że trzeba coś takiego zrobić, taki przeskok jak wtedy, że kiedy powstał Centralny Okręg Przemysłowy, co właśnie Merchel-Lańkowicz pisze, stocznia w Gdyni, wiele, wiele przedsiębiorstw, czy czuje pan taką potrzebę takiej odnowy Polski?
Nie śmiem porównywać naszych czasów do tamtych, tak. Tej słynnej rekapitulacji rozwoju Melchiora-Wańkowicza, której ojciec redaktor wspomniał mi przed programem jeszcze.
Ja przyjąłem specjalnie właśnie tą książkę, tak, Sztafeta, bo to jest ta budowa Polski sztafeta, niepodległej,
tak,
prawda?
Tak.
20 lat, które gdybyśmy jeszcze mogli, nie było wojny.
20 na dobrą sprawę, 18 lat od traktatu ryskiego, prawda? Czyli no, niesamowite dzieło rzeczywiście. Owszem, my dzisiaj też uważamy, że powinniśmy doprowadzić do reindustrializacji, że za dużo polskich przedsiębiorstw zostało w wrogi sposób przejętych w latach 90. Jest ciekawa praca też na ten temat podsumowująca wszystkie prywatyzacje, która pokazuje, że ponad 20 czy 25% z tych przedsiębiorstw właściwie zbankrutowało, a gdyby dać im szansę, to mogły na pewno przetrwać. Dość porównać na przykład PKO BP i którykolwiek z banków sprywatyzowanych, chociażby PKO SA. Oba sobie dzisiaj świetnie radzą na rynku w porównywalny sposób, choć jeden jest w domenie polskiej, państwa polskiego, a drugi nie jest, prawda? Więc w ten sposób można dojść do wniosku, że trochę za szeroką falą poszliśmy w kierunku tych wyprzedawania tego majątku rodowego.
Jest szansa powrotu.
Powrotu taka, żeby odkupić w prosty sposób, nie występuje dzisiaj. Natomiast tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, budowa polskiej własności, polskiego kapitału będzie tworzyła coraz to więcej perspektyw nie tylko do odkupowania tych firm, ale może co jeszcze ważniejsze jest, trochę tak jak prawda, zając goni, czy wilk goni zająca na skróty, prawda, to my musimy też ten zachód gonić na skróty i nie dążyć tam, gdzie oni byli 10 lat temu, tylko tam, gdzie może będą za 10 lat, albo może gdzie my byśmy chcieli być za 10 lat jeszcze przed nimi, więc rozwój nowej technologii, rozwój Polski innowacyjnej, to jest coś szalenie ważnego. Do tej pory innowacje były odmieniane przez wszystkie przypadki, łącznie z wykrzyknikiem, ale my rzeczywiście teraz chcemy tą polską innowacyjność wprząc w biznes, w świat rozwoju gospodarczego, i wiemy, jak to zrobić. Do tej pory za bardzo te laboratoria, które powstawały zresztą właśnie ze środków unijnych, one są trochę takie sobie amuzą, stoją nie wszystkie nadmiernie przydatne, żeby nie używać ostrzejszych sformułowań. Natomiast my chcemy tutaj zbudować tą kładkę nad przepaścią pomiędzy biznesem i światem biznesu, czyli firmami, a nauką chcemy zamienić w bardzo poważny most pomiędzy tymi dwoma obszarami.
Czyli więcej sprytu niż takiego naśladownictwa, prawda?
Jak
oni to zrobili. My mamy swoją drogę do sukcesu. Takie też była kiedyś amerykańska droga do...
My mamy swoją mieszankę przede wszystkim. Jesteśmy krajem ludzi bardzo przedsiębiorczych, których to należy wykorzystać tu w kraju. To serce krwawi, kiedy te miliony Polaków wyjeżdżają i tam swoją przedsiębiorczością wzbogacają obce kraje. Zapraszamy ich z powrotem, z ich kapitałem. Chcielibyśmy, żeby oni budowali tutaj, czy tworzyli swoje pomysły, rozwijali swoje firmy, tutaj wykorzystywali doświadczenia, których nabrali gdzieś w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy w innych krajach, ale również w służbie publicznej, nie tylko w firmach. Moje przejście do służby publicznej też po to było, żeby w jakiś sposób zaszczepić pewne doświadczenia ze świata komercyjnego, świata firm do instytucji państwowych.
Na pewno wielu się pytało, co się stało panu premierowi, że taka zmiana, że nagle tam, gdzie był pewny, było mu dobrze, ale to jest ta służba właśnie, to jest to, co pisze właśnie Mechir Wańkowicz w tej sztafecie, że Polska podniosła się dzięki ludziom ideowym, dzięki państwowcom i myślę, że takich nam potrzeba. Ale jeszcze, panie premierze, gdy można tak nam konkretnie, na przykład teraz wytłumaczyć, kryterium dochodowe, te 500 zł, kiedy będzie dawane, tak jeszcze, bo wiadomo, to jest kwestia pana ministra Szałamachy, ale w tym rozwoju też to się mieści.
Ten projekt jest w gestii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, pani ministra Rafalskiej, i on jest teraz w konsultacjach społecznych. Najważniejsze jest to, że to będzie 500 zł dostępne na każde drugie i wszystkie kolejne dzieci, a szczegóły są teraz wypracowywane.
Czyli spokojnie czekajmy,
to na pewno będzie wkrótce i na pewno będzie to bardzo dobry impuls prospołeczny i prodemograficzny.
A podatki, te progi podatkowe będą tak, jak były ustawione w czasie kampanii, tak? Co było przedstawione mniej więcej.
Które progi ojciec redaktor?
Te wszystkie, które mają ulec zmianie, co pan premier mówił, że będą obniżone dla tych drobnych...
To w czasie kampanii była mowa o podatku CIT dla małych firm.
Tak,
kryterium tego, co to jest mała firma, jakie musi mieć dochody, w jakiej branży, bo to różnie jest jeszcze na pewno opracowywane teraz i będziemy się nad tym zastanawiać.
Czyli pewnego dnia się dowiemy bardzo konkretnie, będzie konferencja prasowa.
Tak,
spokojnie,
oczywiście.
Choć tutaj
też trzeba wskazać na pewną taką niedoskonałość polskiego aparatu skarbowego, który odziedziczyliśmy po poprzednich rządach, że luki, poprzez które te dziury, poprzez które wypływają podatki w Polsce, zwłaszcza podatek VAT i podatek CIT, czyli podatek od firm i podatek od wartości dodanej, są ogromne. Są dużo większe na przykład niż w Bułgarii, a Bułgaria nie kojarzy się jakoś z super efektywnym aparatem ściągania podatków, prawda? Ale jesteśmy dużo bardziej opóźnieni właściwie niż większość krajów Unii Europejskiej i my chcemy te luki podomykać i poprzez to chcemy też zwiększyć dochody do budżetu po to, żeby były to środki na politykę z jednej strony społeczną czy prospołeczną, a z drugiej strony właśnie rozwojową, o której rozmawiamy.
No takim zwykłym przykładem niestety, ale takim niechlubnym jest to, że na przykład władze polskie jeszcze nie mają samolotów własnych, prawda, jako linie rządowe czy też prezydenckie, tylko wynajmujemy, charter jest.
Tak,
wiadomo,
tak,
że to jest od polskiego przedsiębiorstwa, że te pieniądze nie są zmarnowane, bo idą do lotu, ale to zawsze jednak świadczy, że ten rozwój jeszcze więcej wymaga.
To jedna rzecz, ale druga, ta sprawa, którą ojciec redaktor poruszył, ona dotyczy też pewnej tabloidyzacji naszego życia społecznego, publicznego, medialnego. Tam, gdzie nie ma poważnych rozmów, gdzie na dobrą sprawę jest taki ostry atak za wszystko, co rząd zrobi, to ciężko jakiejkolwiek ekipie kupić samoloty rządowe nowe, ponieważ będą natychmiast zaatakowani ci ministrowie.
Otworzą okno,
proszę bardzo, można tak powiedzieć. Dokładnie.
Na tej zasadzie. A panie premierze, jaką pan widzi też swoją taką działalność, że tak powiem, medialną? To znaczy jakieś konferencje, spotkania, blogi, nie wiem, jakieś okienko w telewizji? publiczny, bo są zmiany?
Staram się być aktywny, ale nie nadaktywny medialnie, ponieważ jest bardzo dużo pracy w rządzie. Udzieliłem kilku wywiadów prasowych i występuję w programach telewizyjnych również tutaj.
Mhm. No, dziękujemy za obecność. Jeszcze będziemy spotkanie za chwilę w drugiej części w Radiu Maria.
Tak, i tu na pewno będę to kontynuował, ponieważ tłumaczenie, na czym polega nasz program, jest szalenie ważne. My przede wszystkim, można powiedzieć, jesteśmy moim zdaniem takim rządem dla polskich firm. Oczywiście mamy ten wielki filar prospołeczny, rządem dla społeczeństwa, dla pracowników, dla świata pracy, ale też bogactwo, rodzi się bogactwo narodów, prawda, rodzi się przede wszystkim w przedsiębiorstwach i my chcemy tym mniejszym polskim firmom umożliwiać start, tym średnim wzmacniać ich ekspansję, a tym większym pomagać na ekspansję międzynarodową, na eksport, na zakupy za granicą, bo z tego rodzi się też dobrobyt.
I tłumaczyć trzeba, bo pamiętam, że pierwsze dni stycznia, panie premierze, już tam się w kolejkach słyszało, bo gdzieś nawet w pociągu, no, gdzie są te pieniądze, gdzie te 500 zł? Niektórzy się wybierali już do urzędu miasta albo gminy, do burmistrza, żeby otrzymać. No wiadomo, że tak działają media. Tak?
Ja się bardzo, bardzo cieszę, że nasz rząd jest rozliczany z obietnic wyborczych. Zresztą to jest bardzo chlubne, że to jest chyba pierwszy rząd, który tak strasznie, szalenie poważnie podchodzi do swoich obietnic wyborczych i nawet były takie prowokacyjne propozycje, żeby nie wypełniać tych obietnic, ale oczywiście my będziemy je sukcesywnie wraz z możliwościami budżetowymi, bo kasa państwa jest niestety w deficycie, prawda? Więc nie można wszystkiego zrobić od razu. Chcemy też, żeby te koła zamachowe, gospodarcze, właśnie koła rozwojowe, inwestycyjne, żeby one zadziałały i w ślad za tym w latach 2017-18 wzmacniać nasze programy rozwojowe, społeczne.
No ale to widać jednak, jaka jest też niecierpliwość trochę społeczna, wytłumaczona poniekąd, bo jednak od iluś tam lat tylko się mówiło, prawda, że i jesteśmy nad przepaścią demograficzną, coraz mniej dzieci, coraz mniej rodziny, coraz trudniej.
No mówię, że
a tylko była mowa,
to serio,
tak. I lamenty, prawda, były tylko lamenty, a nawet kiedyś, nie wiem, czy pan to premier wyłapał, że pan Tusk jako premier powiedział, że z ekonomicznego punktu widzenia to najbardziej byłaby rodzina bezdzietna, taka no...
Nie chciałbym wyrywać zdań z kontekstu.
Może to była jakaś pomyłka.
Na pewno to była.
No chodzi, że nie było kosztów, pomyłka, bo dzieci kosztują, prawda? No
tak, ale to jest oczywiście droga donikąd i na pewno premier Tusk nie miał tego na myśli, żeby...
Aż takim nie jest.
Żeby rodziny były bezdzietne. Natomiast rzeczywiście nasz rząd jest rządem, który zdecydowanie stawia na tą politykę prodemograficzną. Też zresztą sceptyką chcę powiedzieć, że być może my nie wiemy najlepiej, jakie narzędzie zadziała, ale chcemy rozpocząć bardzo poważnie ważną debatę publiczną i po roku dokonać przeglądu tego systemu, wzmocnić w niektórych miejscach, zmienić w innych, tak żeby on jak najlepiej działał dla celu głównego, jakim jest to, żeby się rodziły dzieci w Polsce. Polskie dzieci.
Polskie dzieci. I żeby dzieci polskie wróciły też, daj Boże, z Norwegii.
Marzenie,
z Norwegii, a z Wielkiej Brytanii.
Zewsząd.
Panie premierze, z racji tego, że dzisiaj do 19 jesteśmy, bo jest rocznica smoleńska i się przenosimy do Warszawy, więc już zachęcę naszych drogich telewidzów i słuchaczy do rozmów z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmawiamy, teraz zapraszam do naszego studia na te 20 minut. Drodzy Państwo, jest okazja porozmawiać, zapytać, swój problem też jakoś wyłożyć, tylko w miarę tak szybko, żebyśmy jeszcze dużo telefonów przyjęli. Oto numer dla Polski Północnej 56 657 0011, 56 657 0012 dla zagranicy, 56 657 0013, 657 0014. Pomysły Prawa i Sprawiedliwości na rozwój gospodarczy Polski, albo po prostu mówiąc w skrócie rozwój Polski, najważniejsze zadania, o których dzisiaj chcemy powiedzieć. Pan premier jest obecny. Mówiliśmy o takich tutaj tych, że tak powiem, pokładach, jak fundusze europejskie, wsparcie przedsiębiorczości, współpraca międzynarodowa, partnerstwo publiczno-prywatne i polityka rozwoju, bo to jest jednak ten punkt uwagi, prawda?
Kluczowy, tak.
Kluczowy tego programu. To zresztą na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju można znaleźć, tam się zapoznać, ale nie każdy ma czas, nie każdy nawet ma cierpliwość czytać tutaj
tak jest.
Drobnym maczkiem, więc jest okazja porozmawiać. Zapraszamy, zachęcamy. Jeżeli jest telefon, to już prosimy, by skorzystać z obecności naszego gościa i porozmawiać. Jest telefon. Bardzo prosimy, słuchamy.
Szczęść Boże, Henryk z Podłowicza.
Witamy, panie Henryku.
Mi się tu bardzo podobała wypowiedź pana ministra odnośnie tej łączności tego mostu między nauką a gospodarką, a przedsiębiorstwami. Bo do tej pory, tak z czasów PRL-u, tak jak i teraz, tej łączności nie było. Naukowcy pracowali sobie, nawet nieraz, jeżeli na przykład ja jako rolnik chciałem pewne sprawy wdrożyć w swoim gospodarstwie, to ze strony naukowców to jakoś tak, taki dystans był, nawet chęć zniechęcenia mnie do pewnych wdrożeń. Natomiast w tej chwili mi się to właśnie podoba, że chcecie ten most zbudować, bo właśnie nasza gospodarka musi być spójna. Instytuty naukowe muszą pracować dla gospodarki, a gospodarka musi wykorzystywać z kolei myśl techniczną. To bym miał tylko tyle do powiedzenia. Dziękuję
bardzo, panie Henryku. Pozdrawiamy gorąco.
Jak najbardziej tutaj zgadzam się z panem, że mamy bardzo dobrych naukowców, mamy czasami bardzo dobre instytuty, tylko nie potrafimy przełożyć tego trybu na inny tryb, na tryb gospodarczy, a w ten sposób tworzy się ta wartość dodana i to sprzężenie zwrotne, pozytywne sprzężenie zwrotne pomiędzy nauką i światem gospodarczym tworzy coraz wyższą wartość dodaną. Właśnie tak urosło bogactwo najbardziej zasobnych krajów zachodniej Europy.
Jak w tym prostym wierszu, murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania, prawda, i tak dalej, to jest ta wzajemność.
Tak jest, jest specjalizacja jakaś oczywiście tak. I tutaj ta specjalizacja powinna też doprowadzić do jak najlepszego połączenia
między
sobą poszczególnych sektorów. Mhm.
Dziękuję bardzo, mamy kolejny telefon, proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii.
Witam panie Marku, tylko prosimy syntetycznie, dobrze?
Ale proszę ojca, ja już 2 lata nie rozmawiałem, także pozwolę ale sobie, według mnie jest to ważny temat, pozwolę się skrócić.
Dobrze,
ale
panie Marku.
Z panem ministrem kilka zdań ważnych według mnie zamienić. Panie ministrze, no cieszę się na pana nominację i to, że jest pan również w randze wicepremiera, właściwie druga osoba w rządzie. Ja, proszę pana, 5 lat temu PiS-owi zgłosiłem taki program technologiczny przewrót kopernikański i w tej chwili jakby go nazwałem innowacyjna reindustrializacja 4.0 dla Polski. To, co się odbywa na zachodzie Europy, to, co pan na pewno wie. Chodziło mi o to, żeby wprowadzić polskich naukowców, nie tylko tych emigrantów, którzy, że tak powiem, w kuchni gdzieś pracują w Londynie na zmywaku, ale ludzi, którzy w ostatnich 20-30 latach wyjechali do różnych ośrodków. Ja mam tu kontakt na przykład z profesorami, z naukowcami dotyczącymi na Uniwersytecie w Würzburgu, na przykład w dziedzinie nanotechnologii. I tu w tym programie, to 80 stron PiS-owi przekazałem 4 lata temu, między innymi poruszyłem sprawę takich dziedzin jak nanotechnologia, sprawa między innymi grafenu i biotechnologia, robotyka, mechatronika, fotonika, tworzenie foresightów, czyli jakby odtworzenie instytutów naukowych w powiązaniu z przemysłem i z małymi również firmami. To,
ale panie Marku, bo pan już o tym opowiadał, więc umówimy się tak. Proszę to jeszcze raz zebrać i przesłać właśnie, chociażby nawet tutaj, nie wiem, czy można na Ministerstwo Rozwoju, bo skoro pan to zebrał, ma jakieś pomysły, to są jakieś konkretne rozwiązania w oparciu o doświadczenia, więc się na
to są bardzo ważne dziedziny, o których pan Marek wspomniał. To trochę taki mit jest, że innowacje rodzą się w garażu, że ktoś tam wpadł na genialny pomysł i prawda, z niczego zbudował coś. Zdarza się bardzo rzadko, ale generalnie największe wynalazki dzisiaj to jest zaangażowanie państwa. Jak został wynaleziony internet? Internet został wynaleziony przecież poprzez działanie amerykańskich sił zbrojnych, prawda? Kto wynalazł telefon komórkowy? Dzisiaj już tego nie wiemy, tak jak w przeszłości wiadomo było, kto wynalazł telefon zwykły, prawda? Czy maszynę parową. Dzisiaj już wynalazczość jest pewnym zupełnie innym zjawiskiem. Dzisiaj trzeba wspierać te dziedziny poprzez państwo, zamówienia publiczne, zamówienia wielkich firm polskich. Chcemy doprowadzić do sprzęgnięcia pomiędzy sobą tych różnych wymiarów, żeby one nawzajem się wzmacniały, nawzajem pracowały na siebie. To jest jeden z elementów, który tutaj...
A pomoc państwa to chyba co? Wykształcenie, tak? Kształcenie kadr.
Kształcenie oczywiście jest kolejnym bardzo ważnym tematem.
Jakieś tam wyjazdy. wyjazdy.
Nie tylko stypendia, ale też dostosowanie systemu nauczania do potrzeb właśnie gospodarki. Podam przykład może ze szkół zawodowych, prawda? Szkoły zawodowe czasami były lepsze, czasami gorsze, ale kształciły w pewnych zawodach bardzo konkretnych, bardzo potrzebnych, od spawacza począwszy, po mechanika samochodowego, prawda, i przez wszystkie inne zawody. I myśmy sobie troszeczkę bez głębszej analizy zlikwidowali te szkoły zawodowe pod koniec lat 90.
Jednym cięciem, prawda?
Jednym cięciem i to był potężny błąd, ponieważ jeśli chcemy robić dzisiaj reindustrializację, a widzimy, że tam, gdzie jest przemysł, to te państwa lepiej znosiły kryzys. Tam, gdzie jest przemysł, te państwa szybciej się unowocześniają, szybciej się doskonalą i stają się coraz bogatsze. No ale żeby ten przemysł rósł, musi mieć fachowców, nie tylko inżynierów, nie tylko profesorów, ale też ludzi, którzy potrafią zrozumieć, na czym polega dany przemysł. Właśnie między innymi te, o których pan Marek powiedział.
Jak to są armii, szalenie ważne rzeczy. Na samych generałach armii nie zbudujemy.
A nawet chyba ważniejsze jest to, żeby byli mądrzy szeregowi, tak, żeby się między sobą rozumieli, tak jak komandosi. Nie wiedzą, w których miejscach są, ale czują się, prawda? I jak alpiniści powiązani liną troszeczkę. Tak samo trochę ta polska gospodarka musi wyglądać.
Panie Marku, dziękujemy bardzo. Mamy kolejny głos. Słuchamy.
Szczęść Boże, Wiesław z Rzeszowa.
Witamy.
Pan premier wspomniał o tym, że no, ze względów oszczędnościowych na razie nie myśli się o samolocie rządowym. Ale ja troszkę chciałbym może podpowiedzieć, o ile to jest możliwe, i zwrócić uwagę na jeden element. Rząd PiS-u spotyka się z tak okropnym atakiem z najprzeróżniejszych stron i bezpieczeństwo tych wszystkich ludzi jest sprawą ogromnie ważną. Także jednak trzeba by było moim zdaniem ten samolot kupić, ale również zapewnić bardzo mocną ochronę wszystkich członków tego rządu, no bo ataki mogą być z najprzeróżniejszych stron. Ja nie chcę mówić z której, bo...
No, ale panie Wiesławie, tu widzimy, że jednak Wojsko Polskie nam się sprawdza, armię mamy sprawną, co wczoraj mówił pan minister Macierewicz, też panowie oficerowie, to jest pewna tajemnica zboru, ale czuwają.
Ja mogę też to
pan
powiedzieć,
się czuje bezpiecznie.
Znakomitą ochronę i oczywiście, że mamy Biuro Ochrony Rządu, które tam są wspaniali młodzi, bardzo dobrze przeszkoleni fachowcy, którzy dbają o bezpieczeństwo rządu.
Tak, i są zawsze niezależni, jaka jest opcja, prawda?
Oczywiście, są fachowcami,
służą
ojczyźnie, tak powinno być. Powinna być warstwa fachowców, która jest apolityczna.
Kolejny telefon, korzystamy z obecności tutaj naszego gościa, pana premiera Mateusza Morawieckiego. Bardzo prosimy, słuchamy.
Halo. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dzwoni Michał z Warszawy.
Witamy. Bardzo prosimy, panie Michale, troszkę głośniej, dobrze? Bo mam tu głos.
Tak, teraz lepiej, czy teraz lepiej?
Tak jest, panie Michale, słuchamy.
Moje pytanie jest takie odnośnie, panie premierze, odnośnie potanienia państwa, ponieważ wydaje mi się, że Polska cierpi na chorobę bardzo poważną, na raka zwanego biurokracją. Jest 500 000 urzędników. Czy byłoby możliwe zwolnienie 450 tysięcy, bo w 90 roku było 100 tysięcy urzędników, uważano, że jest 3 razy za dużo. Więc moje pytanie jest takie. Czy możliwe jest zwolnić 450 tysięcy urzędników, rozłożyć to w raty, dać im odprawy, tylko rozciągnięte w czasie, żeby państwo wytrzymało to finansowo, za oszczędzone pieniądze to szłyby na służbę zdrowia, wojsko, oświatę i tak dalej, a jednocześnie, czy byłoby możliwe zdjęcie podatku dochodowego z małych i średnich firm po to, żeby zaczęły te polskie firmy rodzinne wyrastać jak grzyby po deszczu i żeby się pojawiły miejsca pracy i żeby zaczęto wreszcie spłacać długi i zmniejszać ten deficyt.
Pan Michale, dziękujemy bardzo.
To jest tak, że oczywiście biurokracja i administracja publiczna jest takim wygodnym dość chłopcem do bicia. Nikt nie lubi za bardzo biurokracji, ale chciałem powiedzieć, że doceniam wysiłek urzędników w wielu miejscach w Polsce. Dzisiaj inaczej już urzędy pracują niż 5-10 lat temu. To nawet nie do końca się wiąże z jakimiś sukcesami tej czy innej administracji, a bardziej z takim powolnym usprawnianiem państwa od dołu, ja bym powiedział. Ludzie stają się coraz bardziej uprzejmi i profesjonalni. Ale z drugiej strony trzeba się zgodzić, że w ostatnich kilku latach za rządów poprzedniej koalicji zdecydowanie za bardzo przyrosła administracja, więc nasz rząd robi coś w rodzaju bilansu otwarcia. Wiemy, ilu jest, rzeczywiście jest 500 000 blisko urzędników i chcemy się rozliczyć przed wyborcami za 4 lata z tego, żeby nie było ich więcej czy mniej, tylko mniej. No te propozycje, które pan Michał złożył, strasznie radykalne, to na pewno takie nie będą. Natomiast chcemy, żeby zmniejszała się ta liczba urzędników. Jeżeli urzędnicy pracują sprawnie, jeżeli służą społeczeństwu, pomagają społeczeństwu, to pełnią bardzo pozytywną rolę dla tego społeczeństwa. Gwarantuję państwu, że w społeczeństwach wysoko rozwiniętych tych urzędników, na przykład w Szwajcarii, w Austrii, w Niemczech, licząc na 1 000 000 mieszkańców, jest jeszcze więcej niż w Polsce. Oni działają tam bardzo sprawnie i pomagają swoim przedsiębiorcom. Ale oczywiście chcielibyśmy zaoszczędzić też środki na administracji, na tej biurokracji i będziemy mieli programy zmierzające w tym kierunku. To jest pierwsza część odpowiedzi na pytanie, a druga jest nie mniej ważna, mianowicie przepisy, procedury, gąszcz przepisów, pomoc dla przedsiębiorstw. Tutaj mamy w naszym ministerstwie bardzo duży apetyt na to, żeby jeszcze raz uderzyć taranem w ten gumowy mur, bo już niejedne głowy się rozbiły o ten mur wcześniej. Programy pomocy przedsiębiorstwom były najrozmaitsze, jak pamiętamy. Natomiast chcemy raz jeszcze zbudować taki bardzo szeroki program, pakiet dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla tych, o których pan mówił, dla małych, pan Michał mówił, dla małych, dla średnich przedsiębiorstw, bo one potrzebują prostego systemu, uproszczonego systemu rozliczania. Jak ładnie powiedział jeden z szefów organizacji pracodawców, my, drobni przedsiębiorcy, chcemy prowadzić nasze zakłady fryzjerskie, nasze zakłady produkcyjne, nasze restauracje, a nie chcemy prowadzić biur księgowo-rachunkowych, księgowo-prawnych, tak? Pokazując na to, jak dużo tych przepisów prawnych tam jest. I tu się zgadzam, że powinniśmy zdecydowanie uprościć życie małym, średnim przedsiębiorcom.
A z drugiej strony jakoś tam to wszystko uszczelnić, prawda? Żeby tam, gdzie to trzeba...
Tam, gdzie te podatki wyciekają, oczywiście powinno być sprawiedliwe, uczciwe płacenie podatków. Jak najbardziej tak.
No właśnie, w tym kierunku. Mamy jeszcze jeden telefon, kolejny. Bardzo prosimy, słuchamy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Andrzej z Nowego Sącza.
Witam
szanownego ojca i pana ministra. Panie ministrze, mam takie krótkie pytanie. Mamy firmę praktycznie rodzinną. I czy można liczyć na jakąś pomoc? Próbowaliśmy tą pomoc marszałkowska, stamtąd. Nic nie wychodziło, tych dokumentów taka masa, że się w głowie nie mieści i wszyscy odsyłali. Jak to będzie wyglądało w tej chwili?
Mówię.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Już mówię. No, nie odniosę się oczywiście do tej konkretnej firmy, ale pytanie i ten długość formularzy to jest coś, co interesuje dziesiątki tysięcy polskich firm, więc warto to skomentować, to bardzo ważne pytanie. Chcemy rzeczywiście uprościć w Ministerstwie Rozwoju te formularze, choć proszę wziąć pod uwagę, że część z nich jest zależna od Komisji Europejskiej, od biurokracji unijnej i na nie wszystko mamy wpływ, ale tam, gdzie będziemy mieli wpływ, to chcemy, żeby najważniejsza była jakość tego wniosku, rodzaj tego biznesu, który ten przedsiębiorca chce zrobić, a nie to, czy przecinek na stronie 4 został postawiony we właściwym miejscu, czy nie. Czyli chcemy trochę doprowadzić do takiej analizy tych wniosków od strony biznesowej, bardziej jak się robi właśnie w profesjonalnych bankach, czy w instytucjach finansowych, które oceniają, czy to przedsięwzięcie jest dobre, czy ono przyniesie korzyść, czy przyniesie zysk również, bo o to chodzi w biznesie, a nie tylko o to, czy wszystkie rubryczki zostały równo...
Papier przyjmie wszystko,
oczywiście. Czy równo zostało wszystko wypełnione. A więc to jest też rzecz, którą chcemy na pewno się zająć, choć proszę wziąć pod uwagę, że część z tych biurokratycznych wymogów to są wymogi, które musimy jeden do jeden przekładać ze strony unijnej.
Czyli pan Andrzej się może spodziewać pewnego tutaj uproszczenia.
Chcemy uprościć w porównaniu do poprzedniej perspektywy. Tam był taki program operacyjny, nazywał się Innowacyjna Gospodarka. Dzisiaj już jego nie ma, on został zamknięty, ale jest program, który się nazywa Inteligentny Rozwój na przykład. I w procedury w obu, jak popatrzyliśmy pierwotnie, one te drugie miały być jeszcze bardziej skomplikowane, ale zdecydowanie staramy się je uprościć względem pierwotnej wersji.
Bardzo dużo jeszcze tych telefonów zostało przyjętych, ale to świadczy, że nasi słuchacze są tutaj pilni. Więc jeszcze jeden i ostatni, bardzo prosimy. Proszę bardzo, słuchamy Telewizja Trwam.
Halo?
Tak, szybciutko prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dodzwoniłem się do Telewizji Trwam.
Tak jest, szybciutko, bo mamy już czas ograniczony. Bo...
Ja chciałem pytanie jedno zadać tylko do panu ministrowi.
Proszę bardzo.
Bo... Chodzi mi o administrację samorządową. Się mówi o przeroście administracji, ale to jest administracja państwowa, nie jest tak przerośnięta jak administracja samorządowa, gdzie to ma wpływ później na wybory. Urzędnicy zatrudniają swoje rodziny, kolesiów, wszystkich, żeby później w następnych wyborach po prostu wygrać te wybory. I to jest problem Polski. To koło jest już zamknięte, można powiedzieć.
Jest
jak
taki...
pan minister się do tego ustosunkuje?
Tak, panie Michale, dziękujemy, pozdrawiamy.
Jest taki problem, rzeczywiście. Polska jest też Polską samorządową, nie tylko Polską centralną i te samorządy wykonują ważną funkcję, bardzo ważną pracę, ale rzeczywiście wejdziemy na pewno w dialog z samorządowcami na różnych szczeblach, ażeby ta biurokracja samorządowa nie rosła w takim tempie jak przez ostatnie 8 lat, bo tutaj jest pełna zgoda, że w ostatnich 8 latach na różnych szczeblach te szczeble urzędnicze zostały rozdmuchane czasami do zbyt dużych rozmiarów.
Tak, i to nieraz jest więcej nawet proporcjonalnie niż w tych centralnych
urzędach. Dużo więcej, oczywiście, że tak.
Ministerialnych czy centralnych. Drodzy Państwo, dziękuję za wszystkie telefony. Zapraszamy na spotkanie z panem premierem o 21.30 po 21.30 w Radiu Maryja na kontynuację rozmów niedokończonych. A ja dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, ministrowi rozwoju, za to spotkanie w telewizji i
dziękuję
potem
bardzo.
Zapraszamy do radia.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.